Witam w audycji Zdrowy Rozsądek, w której zachęcam do dyskusji. Takiej logicznej dyskusji, bez błędów logicznych, które starożytni filozofowie nazywali sofizmatami. A nazywali je tak dlatego, że grupa filozofów zwanych sofistami lubiła ich używać. Dzisiaj będzie właśnie dużo o filozofii. Będzie też trochę polemiki, ale zdecydowanie mniej niż w poprzednich moich polemicznych podcastach. Przypomnę może, że w audycji 10 wytknąłem błędy popełnione w podcaście Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. W audycji 15 skrytykowałem błędne argumenty z podcastu Kontestacja, a ostatnio w audycji 17 ponownie wskazałem na sofizmaty w podcaście Więcej niż zdrowe odżywianie. Ktoś mógłby powiedzieć, że uwielbiam krytykować, ale ja po prostu nie mogę milczeć, gdy ktoś popełnia błędy logiczne albo przekręca fakty. Aby jednak wykazać, że wcale nie jestem taki krytyczny, jak mogłoby się wydawać, dziś będzie dość łagodna w porównaniu do tamtych polemika. Taka łagodniejsza polemika. Zapraszam zatem do podcastu 19, w którym będzie polemika z podcastem Lepiej Teraz, odcinkiem 94. Bardzo podobają mi się podcasty Lepiej Teraz, szczególnie te poświęcone filozofii stoickiej.
Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją.
Bardzo polecam je do wysłuchania. Autor ma wprawdzie manierę momentami lania wody, ale przecież w odtwarzaczu podcastu można zawsze włączyć szybsze odtwarzanie. Zwykle więc, gdy słucham Radka Budnickiego, mam włączone szybkie odtwarzanie, aby przelecieć przydługawy wstęp. Później jednak ustawiam prędkość na normalną, gdy słucham głównej treści podcastu. Podobnie jest tutaj. Po długim wstępie możemy posłuchać świetnej rozmowy o filozofii.
Moi drodzy, dzisiaj rozmawiam z youtuberem, nietypowym, bo poruszającym tematy z granicy rozwoju, psychologii i filozofii. Tym youtuberem jest człowiek absurdalny, tak nazywa się jego kanał. Prywatnie jest to Łukasz Polikowski, który na swoim właśnie kanale YouTube'owym opowiada o wolności, szczęściu, miłości, moralności niewolników, byciu dobrym ojcem, jak być dobrym człowiekiem, porusza praktyczną stronę filozofii. Mówi o tym, czego możemy nauczyć się od właśnie wielkich umysłów, filozofów. No i rozmawialiśmy w czasie tej rozmowy, w czasie tego wywiadu o stoikach. Na warsztat pójdzie inna filozofia, filozofia egzystencjalna, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Postaramy się takim ludzkim i prostym językiem przybliżyć Wam różnego rodzaju odpowiedzi na pytania, takie jak na przykład, jak przeżyć świadome życie, czy rozumne życie daje szczęście, co możemy zrobić z tak zwaną absolutną wolnością, którą głosił Sartre, czy rządzi to był resentyment i czy warto pozbyć się mentalności niewolników.
Nie jest to zwykły wywiad, bo autor Radek Budnicki oraz jego gość Łukasz Polikowski mają odmienne światopoglądy. Filozofią Radka jest stoicyzm, a Łukasza egzystencjalizm. Szczególnie podobały mi się te fragmenty ich rozmowy, w których ich poglądy ze sobą się ścierały.
To czego mi trochę brakuje w filozofii stoicyzmu, to nie jest może przez nią wykluczane, ale nie jest specjalnie podkreślane. Brakuje mi jednak takiego nastawienia trochę na aktywność, na działanie. W buddyzmie dla mnie jest to już takie zupełnie radykalne, że w zasadzie nic nie ma większego sensu.
Bierność taka.
Taka bierność. Jakby mój główny, przy całym szacunku dla buddyzmu, sposobu radzenia sobie z cierpieniem, różnych technik, to jest to dla mnie trochę zbyt taka zachęcająca do pewnej bierności filozofia życia. I stoicyzm jest tutaj troszeczkę w pół drogi, że okej, skupiajmy się głównie na tym, co jest moralne. Przyjemne to już za bardzo jest, pod hedonistów podchodziło, oni się tam wzajemnie nie lubili, więc...
Nie byli ascetami stoicy. No, Seneca był najbogatszym człowiekiem w Rzymie chociaż. Marek Aureliusz był cesarzem, więc...
To prawda, ale tutaj jest... Chociażby przy okazji tych dwóch postaci dla mnie jest taki troszeczkę problem, że to byli ludzie, którzy urodzili się jakby bogaci. To nie są ludzie, którzy to bogactwo zdobyli, którzy do tego bogactwa doszli. I to nie jest tak moim zdaniem, że egzystencjalizm z kolei jest taką filozofią, że seks, kasa, pieniądze i po prostu cisnę, żeby zdobywać to bogactwo, jeżeli go nie mam, bo ono jest ważne. Ale zostawia pewną taką drogę otwartą, że jeśli uznajesz, że coś jest dla ciebie ważne, to ten twój wybór jest przede wszystkim kluczowy. Powinien być ważny. Tak, tak. I pełna aktywność. Jakby to nastawienie na działanie, że to jest tym, aktywność, twórczość, to jest tym, co tak naprawdę, czy daje nam szczęście? Kwestia dyskusyjna, ale jest taką esencją życia i żyjemy w pełni, żyjemy najwięcej, jeżeli jesteśmy w tym pełnym działaniu.
Podcast Radka Budnickiego cenię chyba szczególnie za to, że mówi o filozofii. Ale nie tylko to, bo samo mówienie o filozofii kojarzy się z takim akademickim podejściem, filozofowaniem. Radek przedstawia stoicyzm jako praktyczny model życia, który można zastosować. On opowiada o filozofii jako o sposobie życia.
Wiem, że ostatnio modny się zrobił stoicyzm, między innymi przez Ryana Holidaya, który opublikował Obstacle is the Way, czyli przeciwności to droga, czyli że tak naprawdę no tutaj stoicyzm jest wyraźnie literaturą samorozwoju, ponieważ pokazuje nam, żeby się nie przejmować tym, że nam nie wychodzi. To, że jak przykład słynny z Edisonem, że 1000 prób, prawda, i każda próba zbliżała go do sukcesu, gdzie stoicyzm uczy nas, że tak naprawdę to, że nam w życiu nie wychodzi ciągle, to jest właśnie ta droga, bo dzięki temu, bo żeglarz, świetny żeglarz powstaje na wzburzonym morzu, a nie na flaucie, prawda? Więc to mi się podoba w stoicyzmie. Podoba mi się też w stoicyzmie, że to jest praktyka stoicka. Nie możesz być od razu stoikiem. Ja nie mogę powiedzieć, słuchajcie, jestem stoikiem. Nie, wierz mi, ja w wielu sytuacjach...
Wieczne dążenie do bycia mistrzem, tak.
To jest praktyka. Ja cały czas ze sobą walczę w momencie, żeby się nie przejmować rzeczami, które kiedyś źle zrobiłem i wspominam czasami, a według dychotomii kontroli nie powinienem się przejmować rzeczami, które minęły, prawda? Albo myśleć, co będzie jutro, Boże, co będzie jutro.
Uwielbiam podcast Radka właśnie za to bardzo praktyczne podejście do filozofii. Radek nie uczy filozofii, on żyje według niej i o tym opowiada w swoim podcaście. Dobrze, miałem jednak polemizować, a w zasadzie tylko chwalę. Przejdźmy zatem do polemiki. Pierwsza rzecz to ostrzeżenie. Radek zadał swojemu gościowi takie pytanie.
Łukasz, my jesteśmy osobami, które kwestionują prawdy różnego rodzaju, przekonania ograniczające i właśnie tych guru. Jak ty sobie dajesz radę w kontaktach z ludźmi, którzy żyją dogmatami, otoczeni są dogmatami, są bardzo agresywni? Jak z nimi rozmawiać? Jak sobie radzić? Jeżeli my nagle zaczęliśmy słuchać podcastu Lepiej Teraz, albo twojego wkrótce podcastu i zaczęliśmy kwestionować różne rzeczy, zaczęliśmy myśleć zupełnie inaczej, zaczęliśmy dostrzegać pewne rzeczy, a nasza rodzina nie, nasza bliska osoba nie, kolega z pracy. Jak sobie dać radę w takich prostych sytuacjach, w dyskusjach?
Pytanie, które zadał Radek, było skierowane do ludzi, którzy sceptycznie podchodzą do wcześniejszych prawd, kwestionują guru z przeszłości. Takimi osobami jest właśnie sam autor oraz jego gość. W podcaście jest oczywiście odpowiedź gościa. Ja jednak chciałbym się zatrzymać na ostrzeżeniu. Praktycznie każda koncepcja, która dziś jest stara, była kiedyś tą nową myślą, która kwestionowała te wcześniejsze. Te podejścia do życia zyskiwały popularność, a potem przychodziło nowe pokolenie, które kwestionowało to, czego uczyli się poprzednicy i wybierało własną filozofię życia. Tak jest na przykład ze stoicyzmem. Był popularny w Grecji, później na nowo stał się popularny jako filozofia klasy panującej Rzymu. Pod koniec średniowiecza rozpoczął się okres neostoicyzmu, którego przedstawicielem w Polsce był Jan Kochanowski. Ludzie w tych okresach żyli według tej filozofii. Ale po nich przychodziło inne pokolenie, kwestionujące ich drogę i wybierające czasem zupełnie inny kierunek. Tak więc Radek i Łukasz dziś są z tymi sceptykami, kwestionującymi guru z przeszłości. Ale być może za kilkadziesiąt lat przyjdzie młode pokolenie, które odrzuci nauki głoszone właśnie przez nich. To może nie polemika, ale takie ostrzeżenie. My... Bo ja, tak jak Radek, składam się ku filozofii stoickiej, wybieramy jedną drogę i kwestionujemy przeszłość. Ale prawdopodobnie to samo spotka nas w przyszłości. Inna sprawa to kwestia dyskusji. Muszę powiedzieć, że w większości zgadzałem się raczej z Radkiem niż z Łukaszem, ale w tym jednym wypadku było na odwrót.
Osobiście zauważyłem, że jedynym sposobem na to, żeby dać sobie radę, jest zupełnie inny. Właśnie nie rozmawiać, żeby w ogóle po prostu nie starać się mieć potrzeby przekonać ludzi do tego. Nie przekonywać ludzi za wszelką cenę. Dużo czasu traciłem na to, jakieś 2 lata temu jeszcze, kiedy miałem takie podobne rozmyślania, żeby tłumaczyć i potyczki i różnego rodzaju prowadzić na forach, na Facebooku, na grupach różnego rodzaju, fanpage'ach, ale ty jesteś głupi, ja wiem lepiej, wiesz.
No to oczywiście nie pomaga w przekonaniu. Jakby rozróżniłbym dwie rzeczy, że rzeczywiście przekonywanie kogoś, jeszcze szczególnie z pozycji takiej totalnej konfrontacji, jest w zasadzie niewykonalne, gdzie nawet jak poczułem, że są w błędzie, to się i tak zamkną, ale potrafię się jeszcze bardziej utwardzić na swojej pozycji.
Przestałem cię lubić dodatkowo.
Tak, przestałem cię lubić dodatkowo. Z tym się generalnie zgadzam. Czy wywołały to media społecznościowe? W mediach społecznościowych po prostu przez to, że jest ten ciągły strumień komunikacji, po prostu to chyba wreszcie widać, jak różne ludzie potrafią mieć poglądy, więc przekonywanie nie, ale myślę, że opowiadanie, dzielenie się, szukanie tego, co nas łączy, nie banie się tego, co nas dzieli, generalnie jest, moim zdaniem jest raczej wartościowe, jest elementem takiej aktywności i...
Uważam, że właśnie konfrontacja jest podstawą dochodzenia do prawdy. Nasze własne przemyślenia często prowadzą nas na manowce. Dopiero gdy ktoś poda kontrargumenty, możemy sprawdzić, czy nasze przemyślenia są logiczne i oparte na faktach. Oczywiście sposób prowadzenia takiej rozmowy ma duże znaczenie, o czym zresztą mówi Łukasz. Problemem jest tutaj często kwestia czasu. Na przykład poznanie filozofii stoickiej i jej stosowanie w życiu to proces, który trwa nawet całe lata. Ktoś krok po kroku próbował tego i dziś jest przekonany o tym, że to działa. Ma on wiedzę oraz praktyczne doświadczenie. Tego po prostu nie da się przekazać podczas jednej czy nawet kilku dyskusji. Przekonanie kogoś jest możliwe, ale na pewno nie w krótkim czasie. Pamiętajmy jednak, że nasze słowa są kamyczkami, które pojedynczo nic nie znaczą, ale razem z innymi spowodują kiedyś lawinę. Mogą spowodować dużą zmianę. Tak więc ja oczywiście zachęcam do dyskusji, próby przekonania innych do swoich poglądów, ale jednocześnie także do cierpliwości. Bo my też znaleźliśmy się w tym punkcie nie po jednym dniu albo po przeczytaniu jednej książki. Jeżeli chodzi o gościa, czyli Łukasza Polikowskiego, to największy mój opór budzi jego wypowiedź o filozofii niczego.
Zdaniem niczego na tej bazie właśnie trochę zbudowano chrześcijaństwo, patrząc na historię Żydów, na to, jak oni funkcjonowali w starożytności, jak głównie byli narodem podbijanym i ujarzmianym przez inne, silniejsze, bardziej...
Chrześcijanie byli też niewolnikami w starożytnym Rzymie. Panami byli właśnie Rzymianie.
Rozprzestrzeniła się tak. Najpierw rozprzestrzeniła się wśród klas niższych. Nie do końca się z tym zgadzam. Zgadzam się, że kulturowo rzeczywiście kilka takich zjawisk resentymentalnych może przybierać, nie wiem, nazywamy miłością na przykład, która miłość moim zdaniem jest wartością pozytywną i Nietzsche też jej nie dyskredytował, ale potrafimy miłością nazywać czasami słabość, taką pełną, czasami wręcz toksyczną uległość i zależność od drugiego człowieka. Nalepiamy temu metkę, że jeśli ktoś mówi, nie mogę żyć bez tej drugiej osoby i wchodzi w taki stan i sam zaczyna w to wierzyć, że na przykład nie może żyć bez drugiej osoby.
Mamy tutaj kilka problemów dotyczących faktów, a nie samej filozofii. Po pierwsze, rozmowa dotyczyła resentymentu i moralności niewolnika. Chodzi o to, że ktoś zmuszony do czegoś wmawia sobie, że sam to wybrał. Łukasz, cytując niczego, odnosi to do chrześcijaństwa, a to jest błędem. To prawda, że kilka wypowiedzi z Nowego Testamentu nakazuje być powolnym władzy czy nadstawić drugi policzek. Z drugiej jednak strony chrześcijanie wcale nie byli pokornymi niewolnikami, spełniającymi każde życzenie swego pana. Ich prześladowania wynikały głównie z tego powodu, że nie stosowali się wobec zaleceń cesarzy. Świetnie wyjaśnia to postawa apostoła Piotra, który powiedział wobec sądu żydowskiego, Sanhedrynu, że muszą być bardziej posłuszni Bogu niż ludzkim nakazom. Tak więc apostołowie wcale nie byli powolni ludzkim rządom. Chrześcijanin, jeżeli był niewolnikiem, był posłuszny, ale tylko do tego momentu, w którym nakaz jego pana przekraczałby prawo Boże. To jedna kwestia. Inna dotyczy niewolnictwa. Chrześcijanie nie tylko byli niewolnikami, ale także mieli niewolników. Na przykład list apostoła Pawła do Filemona jest właśnie listem apostoła do chrześcijanina, który miał niewolnika. Ten niewolnik uciekł i w międzyczasie stał się chrześcijaninem. I teraz Paweł, apostoł Paweł, odsyłał go do właściciela i prosił, aby ten nie karał go zbyt surowo. Pokazuje to, że w tamtych czasach, w czasach Cesarstwa Rzymskiego, byli chrześcijanie, którzy mieli niewolników, a ludzie, którzy kierowali jakby chrześcijaństwem, na przykład apostoł Paweł, nie nakazywali im uniewinnić ich, tylko po prostu prosili, aby traktowali chrześcijańskich niewolników lepiej. Trzecia kwestia dotyczy miłości. Nie wiem, czy ten wywód dalej odnosił się do chrześcijaństwa i miłości chrześcijańskiej, ale tak go odebrałem. Tutaj mamy problem definicji. Jeżeli ktoś twierdzi, że uczucie, które jedna grupa ludzi nazywa miłością, wcale miłością nie jest, buduje własną definicję słowa. Przypomnę może, że Nowy Testament został zapisany po grecku, a tam są aż cztery słowa, które można przetłumaczyć na miłość. Po pierwsze jest słowo amor, oznaczające miłość fizyczną. Po drugie jest storge, czyli miłość rodzinna, więzy rodzinne. Potem jest filia, czyli miłość albo taka zażyła przyjaźń, którą buduje się przez lata. I ostatnim słowem jest agape. I to właśnie o tej ostatniej mówi najczęściej Biblia. Kiedy na przykład mówi, że Bóg jest miłością, to w tym miejscu używa właśnie słowa agape. Bóg jest agape. Polski język jest tutaj dość ubogi i znaczenie miłości chrześcijańskiej może łatwo zostać zgubione podczas tłumaczenia. Z angielskiego o tym się mówi lost in translation. Co jest jednak niebezpieczne w takim podejściu, jest dawanie sobie władzy nad tym, jak należy zdefiniować dane słowo. Nikt z nas nie ma prawa powiedzieć, że źle używasz tego słowa, bo ono znaczy to i to. W dyskusji oczywiście dobrze jest zapytać, jak ktoś rozumie dane słowo, bo wtedy możemy rozmawiać o faktach, a nie o definicjach. Ostatni fragment, z którym chciałbym polemizować, rozwija kwestię resentymentu i moralności niewolnika, ale odnosi go do związków.
Filozof i psychoterapeuta Erich Fromm, on miał zresztą taką teorię, jego zdaniem większość związków to są związki niestety tak zwane sadomasochistyczne, czyli dobiera się osoba dominująca i osoba, która lubi wchodzić w tą podległą, niewolniczą, masochistyczną jakby pozycję i no w ten sposób jego zdaniem raczej tworzymy toksyczne związki. Zdrowy związek powinno stworzyć dwoje równoprawnych, rozwiniętych, silnych, niezależnych, rozwijających się partnerów. Tak niestety w większości przypadków się nie dzieje. I przeszkadza w tym niewątpliwie i resentyment, i takie trochę podejście wypływające z moralności pewnej niewolnika.
Łukasz używa tutaj dość ostrych słów. Jeżeli w jednym związku ktoś dominuje, niekoniecznie musi to oznaczać związek sadomasochistyczny czy toksyczny. Po drugie, wchodzi tutaj kwestia szczęścia. Łukasz przez większość tego wywiadu dowodził, że szczęśliwy może być tylko ktoś, kto weźmie swój los we własne ręce i sam będzie zdecydowanie kierował swoim życiem. Mam wrażenie, że wymusza tutaj swój pogląd na innych. On niejako mówi, że jeżeli podporządkowujesz się komuś, na przykład żona mężowi, to musi oznaczać, że twój związek jest toksyczny, sadomasochistyczny, a ty przy pomocy resentymentu oraz moralności niewolnika ukrywasz, że jesteś nieszczęśliwy. Bardzo mi to przypomina podejście feministek, które często mają wręcz niechęć do mężczyzn, szczególnie mężczyzn o silnym charakterze, i do ich władzy. Taka feministka rozumuje w ten sposób. Gdyby mi mąż mówił, co mam robić, to bym chyba oszalała. A potem w ten sposób rozumowania przenosi na kobietę, która jest szczęśliwa w związku z kimś takim. Oczywiście są też odwrotne sytuacje. Niektórzy mężczyźni nie lubią podejmowania decyzji i czują się dobrze z tym, że władcza żona podejmuje decyzje za nich. Oczywiście wtedy przyjdą koledzy i powiedzą mu, że żyje pod pantoflem. Oczywiście władza męża czy żony może być łagodna albo wchodzić w ekstrema, jak sadomasochizm, ale wcale nie musi. Wydaje mi się wręcz, że związek dwojga ludzi, z których każdy ma bardzo silny charakter, będzie właśnie toksycznym związkiem. Podsumujmy. Ta rozmowa była świetna. Zachęcam do wysłuchania całości tego podcastu Lepiej Teraz, odcinka 94. Moja drobna polemika dotyczyła kilku kwestii. Po pierwsze, sceptycznego podejścia do przeszłości, bo my zostaniemy prawdopodobnie tak samo potraktowani przez przyszłe pokolenie. Po drugie, wartości dyskutowania z każdym, oczywiście w miarę czasu i możliwości. Po trzecie, błędnego porównania chrześcijan i chrześcijańskiej miłości do resentymentu i moralności niewolnika. Po czwarte, krytyki ludzi mających inną filozofię życiową. Może na sam koniec wyjaśnię, że ja mam do życia bardzo podobne podejście jak Łukasz. Kwestionuję autorytety. Jednak inaczej niż on, nie uważam, że każdy musi zrobić tak samo. A jeżeli podda się życiu, to wcale nie uważam, że musi to dowodzić resentymentu oraz tego, że taka osoba jest nieszczęśliwa. Dziękuję za wysłuchanie tej audycji. I jeszcze raz odsyłam do przesłuchania całego podcastu Lepiej Teraz, odcinka 94. Do usłyszenia za tydzień.